Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Prezydent Bronisław Komorowski potrzebuje suflera, powiedziała szefowa sztabu wyborczego kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Poseł Beata Szydło przypomniała nagranie ze spaceru Komorowskiego i jego rozmowy z niepełnosprawną kobietą. Za ubiegającym się o reelekcję prezydentem stała jego współpracowniczka, która podpowiadała mu, co robić, mówić i jak się zachowywać. Poseł Beata Szydło podkreśla, że prezydent po wyjściu z pałacu zetknął się z rzeczywistością Polaków i nie potrafił reagować na ich problemy.
Pamiętamy jego słowa, kiedy mówił, że Polska przeżywa teraz złoty okres i nagle, kiedy wyszedł do ludzi, okazało się, że ta rzeczywistość jest zupełnie inna i potrzebny jest sufler. Jeżeli wierzyć Twitterowi i to, co napisane jest w internecie, to pani suflerka ma bardzo ciekawe wykształcenie, ponieważ jest specjalistką od manipulacji i dyskredytowania przeciwnika w mediach. Zaczęłam się zastanawiać, ponieważ wczoraj prowadziliśmy negocjacje dotyczące debaty ze sztabem Bronisława Komorowskiego i zastanawiam się, czy na debacie w niedzielę będą dwie mównice. Jedna dla pana prezydenta, druga dla jego suflerki. To pokazuje, w jakiej rzeczywistości w tej chwili porusza się pan prezydent Bronisław Komorowski, a w jakiej rzeczywistości żyją Polacy.
Doktor Marcin Sienkiewicz, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, zauważa, że rozmowy Andrzeja Dudy z Polakami mają naturalny i żywiołowy charakter. Bronisława Komorowskiego dzieli ze spotykanymi osobami bariera psychologiczna.
Jest to problem dla Bronisława Komorowskiego, że głosy protestu, które towarzyszą jego spotkaniom, wyprowadzają go z równowagi, powodują nerwowe reakcje. Odnosić można wrażenie, że Bronisław Komorowski najchętniej przebywałby w przyjaznym studiu telewizyjnym, ewentualnie w swoim pałacu prezydenckim, a nie wśród ludzi. Jest to bardzo poważny problem dla sztabu wyborczego Bronisława Komorowskiego, który musi dostosować taktykę do wyniku wyboru, jaki miał miejsce 10 maja, a wydaje się, że czas na to nie pozwoli.
Ubiegający się o reelekcję Bronisław Komorowski w Łodzi przedstawił w czwartek nowe hasło wyborcze – Komorowski, prezydent naszej wolności. Prezydent stwierdził, że 24 maja obywatele będą wybierać między prezydentem, który boi się wolności, a prezydentem, który chce być strażnikiem polskiej wolności. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Kwiatkowski przypomina jednak sprawy twórcy portalu antykomor.pl, do którego mieszkania najpierw weszła policja, a potem trafił do sądu.
Jeśli mówimy o wolności, to kojarzy mi się to z tymi wszystkimi, którzy tak naprawdę mieli z tą wolnością problemy. Weźmy choćby autora strony Antykomor. Przecież on właśnie z tego powodu, że prowadził taki portal, jak dobrze pamiętamy, miał właśnie problem z tą wolnością. Ja myślę, że to jest taki kolejny przykład tego, że dzisiaj Bronisław Komorowski i ci ludzie, którzy go otaczają, nie mają pomysłu, nie mają ani pomysłu na Polskę, ani pomysłu na kampanię.
Kandydat PiSu na prezydenta Andrzej Duda odwiedził województwo kujawsko-pomorskie. W Aleksandrowie Kujawskim Duda podkreślał, że dziś głównym zadaniem prezydenta jest realizacja wizji rozwoju naszego kraju, a przede wszystkim powrotu Polski na drogę dynamicznego rozwoju gospodarczego.
To jest dzisiaj najważniejsze zadanie, bo zbyt wielu ludzi dzisiaj żyje w biedzie. Zbyt wielu ludzi dzisiaj, zwłaszcza młodych, mówi, że w Polsce nie ma dla siebie żadnych szans rozwojowych, że nie ma płacy godnej, jeżeli w ogóle jest praca, bo najczęściej nie ma pracy poza wielkimi miastami, bo trzeba często dziesiątki kilometrów dojeżdżać, żeby móc zarobić na rodzinę, a pensje na poziomie nieco wyższym niż pensja minimalna w wielu miejscach uważane są za pensje dobre.
W piątek kandydat Prawa i Sprawiedliwości ma się spotkać z przedstawicielami ruchu Stop Bankowemu Bezprawiu, by rozmawiać o trudnej sytuacji Polaków oszukanych przez banki. W przyszłym tygodniu, czyli jeszcze przed drugą turą wyborów prezydenckich, Senat zajmie się wnioskiem dotyczącym referendum w sprawie m.in. JOW-ów. W czwartek cztery senackie komisje na wspólnym posiedzeniu zarekomendowały Izbie poparcie wniosku prezydenta. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz poinformował, że zaproponuje Konwentowi Seniorów rozszerzenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Izby o sprawy rozpatrzenia postanowienia prezydenta w sprawie zarządzenia na 6 września referendum. Eksperci zwracają uwagę, że postanowienie prezydenta o zarządzeniu referendum w sprawie JOW-ów jest niezgodne z konstytucją, mówi profesor Jakub Stelina, dziekan Wydziału Prawa i Administracji z Uniwersytetu Gdańskiego.
W Polsce obowiązuje system wyborów proporcjonalnych, w związku z tym wprowadzenie aktu prawnego w postaci ustawy przewidującej wybory większościowe, czyli oparte na jednomandatowych okręgach wyborczych, powoduje, że chcemy wprowadzić prawo, które jest niezgodne z konstytucją. W związku z tym kolejność jest tutaj odwrócona. Najpierw powinno się zmienić konstytucję, która dawałaby możliwość przeprowadzenia wyborów według ordynacji proporcjonalnej albo większościowej i wówczas dopiero mając konstytucyjną możliwość podejmowania różnych działań, można byłoby się zastanawiać nad tym, czy zmieniać system na większościowy. W tej chwili prawnie, konstytucyjnie jest to niemożliwe.
Senator Michał Serweryński podkreśla, że procedowanie nad wnioskiem Bronisława Komorowskiego ma służyć jedynie na potrzeby kampanii prezydenckiej.
To jest przez nas oceniane jako pociągnięcie jednoznacznie koniunkturalne, mające poprawić szanse jednego z kandydatów wyścigu do fotelu prezydenta na przyszłą kadencję i że właśnie temu podporządkowana jest głównie ta troskliwość o to, jakie jest zdanie obywateli, jak chcą głosować, jak chcą wybierać, a nie temu, żeby poprawić ewentualnie ten cały system wyborczy, na którym oparta jest nasza konstytucja.
Warto także dodać, że jedno z pytań zaproponowanych w referendum przez Bronisława Komorowskiego jest nieaktualne. Chodzi o kwestię rozstrzygania sporów na korzyść podatnika. W najbliższy wtorek rząd ma przyjąć ordynację podatkową, w której znajdzie się zapis w tej sprawie. Pojawiły się nowe zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy wydawaniu pozwoleń na broń palną m.in. byłemu już ministrowi sprawiedliwości Cezaremu Grabarczykowi. Zdaniem prokuratorów, policjanci, którzy sprawdzili jego kwalifikacje przed wydaniem zezwolenia, mieli poświadczyć nieprawdy w dokumentach. Z ustaleń śledczych wynika, że Cezary Grabarczyk zdał egzamin teoretyczny. Po nim powinien był jechać na strzelnicę, by zdać testy praktyczne, ale tego nie zrobił. Mimo to komisja uznała, że je zaliczył i wydała mu pozwolenie. Śledczy uznali, że minister nie popełnił przestępstwa. Poseł Andrzej Romanek wskazuje, że śledztwo wobec policjantów toczy się sprawnie, jednak jeśli chodzi o ministra, staje ono w miejscu.
Prokurator, który chciał panu ministrowi postawić zarzuty, został od postępowania odsunięty. To pokazuje, że Platforma Obywatelska stosuje różne standardy prawne. Jeżeli chodzi o prominentnego polityka Platformy, to on ma uniknąć odpowiedzialności, a wobec policjantów tę odpowiedzialność się chce wyegzekwować. Inaczej mówiąc, pod rządami Platformy Obywatelskiej państwo prawa nie funkcjonuje. Są wobec prawa równi i równiejsi. Niestety dotyczy to prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej.
Afera przyczyniła się do dymisji Grabarczyka i powołania na stanowisko ministra sprawiedliwości Borysa Budki. Resort zdrowia odrzucił wszystkie negatywne opinie w sprawie pigułki dzień po. Jest ona dostępna dla 15-latek. O sprawie napisał nasz dziennik. Uwagi w tej sprawie zgłosiło 12 podmiotów, m.in. szpitale uniwersyteckie, Polskie Towarzystwo Farmakologiczne, a także Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim kwestii wieku dostępności produktu. Jednak resort wszystkie uwagi ocenił jako bezzasadne lub poza zakresem projektu. Poseł Czesław Hoc, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, mówi, że resort zdrowia takim działaniem pokazuje, że jest przeciwko życiu.
Jeśli dopuszczamy w sposób taki bardzo frywolny pigułkę dzień po, no to znaczy, że idziemy w kierunku antywartości. To ci sami ludzie, którzy na przykład tak bardzo promują in vitro, czyli chcą powołania życia kosztem wielu innych unicestwień embrionów. To też pokazanie swoistej obłudy, hipokryzji, że z jednej strony wszystko robią po to, by życie nie powstało, by życie stłumić w zarodku niejako, bo pigułka dzień po, jeśli jest przed owulacją, to będzie antykoncepcją, a jeśli jest po owulacji, to będzie środkiem wczesnoporonnym. A więc z jednej strony wszystko się robi, żeby to życie nie powstało. Mało tego, doprowadza się z biegiem lat do poważnych komplikacji, nawet niepłodności.
Komisja Europejska zdecydowała, że Ellaone może być dostępna w krajach Unii Europejskiej bez recepty, nie wprowadzając ograniczeń wiekowych. Komisja pozostawiła jednak wybór krajom członkowskim. Polski rząd, mimo sprzeciwu wielu środowisk, dopuścił Ellaone do sprzedaży bez recepty. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęło postępowanie arbitrażowe z Gazpromem. Chodzi o zmianę warunków cenowych kontraktu długoterminowego na zakup gazu ziemnego z września 1996 roku, podano w komunikacie. Podejmowane działania mają na celu dostosowanie kontraktu do sytuacji na europejskim rynku gazu ziemnego. Poseł Piotr Naimski, były wiceminister gospodarki, mówi, że problem tkwi w tym, że Gazprom nie chce negocjować.
Jesienią zeszłego roku otworzyło się tak zwane okienko negocjacyjne i PGNiG mógł zwrócić się do Gazpromu o negocjacje dotyczące ceny, z którą płaci Polska za rosyjski gaz. PGNiG niestety nie osiągnął żadnego sukcesu w tej sprawie. Gazprom nie chce rozmawiać, zatem pozostaje droga arbitrażowa. To jest wszystko przewidziane w kontrakcie długoterminowym, który jest podpisany między PGNiG-iem i Gazpromem i można tylko tyle powiedzieć, że pomimo pewnej obniżki ceny rosyjskiego gazu w 2011 roku, w dalszym ciągu Polska płaci jedną z najwyższych cen w Europie Rosjanom.
Naimski dodaje, że kiedy wcześniej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zagroziło Rosjanom arbitrażem, ci usiedli do rozmów. Poseł liczy na to, że teraz będzie podobnie. Trzysta chrześcijańskich rodzin z Syrii chce przyjechać do Polski. To dla nich jedyny ratunek przed napierającymi na kraj terrorystami Państwa Islamskiego. By im pomóc, potrzebna jest wola polityczna. Brak pozwoleń, wiz i innych niezbędnych dokumentów uniemożliwia Syryjczykom opuszczenie własnego kraju oraz legalne przekroczenie granicy obcego państwa. W tej sytuacji rodziny mogą zostać objęte procedurą przesiedlenia. O przyjęcie 300 prześladowanych chrześcijańskich rodzin i 150 osieroconych dzieci do naszego kraju zabiega Fundacja Estera, mówi jej prezes Miriam Shadid.
Wszyscy się boimy i obawiamy tego, że po prostu jeżeli nasz rząd polski nie zadziała szybko w tej sprawie, no to tych ludzi czeka rzeź i ludobójstwo. Wszyscy wiemy tak naprawdę, co ISIS robi ze swoimi ofiarami. Morduje dzieci, torturuje chrześcijan, żeby wywołać jak największe przerażenie wśród innych i żeby wyrzekli się swojej wiary. Oni absolutnie tego nie chcą zrobić. I tak naprawdę w tym momencie jest potrzebna po prostu wola rządu w tej sprawie.
Koszty przyjazdu i utrzymania rodzin z Syrii mają pokryć organizacje charytatywne wspólnie z kościołami i przedsiębiorcami. Według informacji jednego z dzienników urzędnicy zapewniają, że sprawa zostanie wkrótce rozwiązana. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończyły się 7 dni kultury języka. Przez 2 dni w kampusie uczelni odbyły się liczne imprezy językowe, quizy, przedstawienia oraz koncerty. Wydarzenia organizowane przez studentów przy współpracy z wykładowcami mają na celu poszerzenie wiedzy na temat kultury państw takich jak m.in. Anglia i Niemcy. Mówi magister Dorota Hoffman, kierownik Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
W trakcie Dni Kultury Języka przedstawiana jest historia, kultura, sztuka, a nawet kulinaria krajów, których języki są nauczane na naszej uczelni, a więc język angielski, język niemiecki, język hiszpański, jest także język ojczysty Rzymian, jest łacina.
Podczas Dni Kultury Języka można było wziąć udział w niemieckim teleturnieju z nagrodami, wysłuchać recytacji poezji łacińskiej czy obejrzeć brytyjskie scenki komediowe, mówi Maria Żukowska, studentka drugiego roku dziennikarstwa.
Przygotowaliśmy z grupą przedstawienie pod tytułem Five O'Clock Tea, czyli takie brytyjskie rozmówki wyższej sfery angielskiej. Dużo pracy w to włożyliśmy, dużo godzin, gdzieś już w marcu próbowaliśmy to jakoś złączyć, wypracować, tak żeby po prostu przekazać jakąś kulturę brytyjską i zainteresować tworzeniem, czyli daniem siebie trochę do przedstawienia, prawda?
Dla studentów jest to czas intensywnej pracy, ale także zacieśnienia więzi, zaznacza Weronika Skrońska, studentka drugiego roku dziennikarstwa.
Dzień Kultury Języka to oprócz świetnej zabawy możliwość poznania kultur, spróbowania potraw z innych krajów. Jest to przede wszystkim ukłon w stronę języka, ponieważ wszystkie przedstawienia są w języku angielskim, bądź niemieckim, bądź hiszpańskim, jaki kto zna język. Studenci biorą udział w tym bardzo chętnie, poświęcają swój czas. Jest maj, a bierzemy udział w próbach już od marca. Towarzyszy temu wszystkiemu świetna atmosfera, dużo śmiechu.
Dni Kultury zakończyły się wspólnym odśpiewaniem apelu jasnogórskiego animowanym przez grupy lektoratu języka hiszpańskiego. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.